programie Radio Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Polska scena polityczna jest podzielona w sprawie prezydenckiej propozycji wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Prezydent Andrzej Duda przygotował projekt ustawy o narodowych obchodach tego święta.
Setną rocznicę odzyskania niepodległości będziemy obchodzić już za 2 lata. Prezydent podczas wczorajszego świętowania 98. rocznicy zaapelował, aby w przyszłości ten dzień był obchodzony wspólnie przez najwyższe władze państwowe, a także wszystkie partie i ugrupowania polityczne. Ma to zapewnić ustawa, którą przedstawi Andrzej Duda. Poseł PiS Jacek Sasin ocenia inicjatywę prezydenta jako realną próbę łączenia bardzo podzielonego społeczeństwa.
Chodzi o to, żeby za 2 lata na stulecie niepodległości było takie poczucie, że te uroczystości są przygotowane wspólnie, że to mogą być uroczystości nas wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych, od konfliktów, które są i będą przecież, bądźmy realistami, ale że na ten jeden dzień możemy przygotować wspólne obchody i wspólnie w nich uczestniczyć. Taką próbę pan prezydent postanowił podjąć i myślę, że to jest dobra inicjatywa.
Do pomysłu w większości krytycznie odnosi się opozycja. Platforma twierdzi, że do wspólnych obchodów potrzebne jest aktywne działanie prezydenta, a nie jedynie deklaracje. Z kolei poseł Leszek Długi z ugrupowania Kukiz15 wskazuje, że sama ustawa nigdy nie zagwarantuje zgody i jedności.
Nie można zadekretować szczęścia powszechnego, nie można zadekretować zdrowia powszechnego i tak dalej. Więc troszeczkę się boimy, że droga ustawowa może nie jest najlepsza. Tutaj droga jednak jakiegoś próby znalezienia normalności w porozumiewaniu się, zakończenia tego ostrego języka, jakim się posługujemy w polityce, tego obrzucania się błotem, przywalania, działania tylko pod media.
Wczorajsze obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości były mocno podzielone. W Warszawie odbyło się kilka dużych zgromadzeń publicznych, a partie polityczne zorganizowały swoje własne wydarzenia związane z tym dniem. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W Warszawskim Muzeum Pragi wręczono medale Pro Patria. To przyznawane od 2011 roku odznaczenie stanowi wyraz wdzięczności za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Polski. Wśród wyróżnionych znalazł się m.in. marszałek senior Kornel Morawiecki, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej. Ta nagroda ma wymiar spajania pokoleń, które choć różnią się wiekiem, wspólnie chcą dbać o niepodległość Polski, wskazał podczas uroczystości Jan Józef Kasprzyk, pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Naród wtedy będzie trwał, jeżeli sztandar niepodległości będzie przekazywany z pokolenia na pokolenie. Polsce udało się dlatego, że pokolenie Solidarności czerpało siłę i czerpało moc z pokolenia żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. I Polsce uda się odnieść sukces, jeżeli to współczesne pokolenie, to młode pokolenie, ten sam sztandar niepodległości przeniesie w następne czasy, we współczesność i przyszłość. Naród to jest wielki łańcuch pokoleń i każde ogniwo tego łańcucha jest niezmiernie ważne.
Przyznanie medali Pro Patria wpisuje się w obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Środowisko akademickie protestuje przeciwko wyróżnieniu Adama Michnika przez władze Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na stronie Akademickiego Klubu Obywatelskiego zbierane są podpisy przeciwko tej decyzji. Swój sprzeciw wyraziło już ponad 1200 osób. Sprawa dotyczy medalu Alumno Benemerenti, który twórca Gazety Wyborczej otrzymał z rąk rektora poznańskiej uczelni w połowie października tego roku. Dr Tadeusz Dziuba, poseł PiS-u, negatywnie ocenia działalność Adama Michnika po 1989 roku. Jego zdaniem przyznanie wyróżnienia redaktorowi naczelnemu Wyborczej przez władze Poznańskiego Uniwersytetu było niestosowne.
Od 1989 roku minęło 27 lat i z tej perspektywy już dosyć łatwo ocenić rolę, od razu powiem negatywną rolę, jaką Adam Michnik odegrał w budowaniu naszej wspólnoty państwowej. No i z tego punktu widzenia trzeba powiedzieć, że przyznanie tego wyróżnienia przez Poznański Uniwersytet jest swoistą demonstracją polityczną. No jest to zasmucające. Nie sądzę, że dla budowania renomy w końcu jednego z trzech największych i pozytywnie postrzeganych uniwersytetów polskich akurat ten gest przyniesie renomę Poznańskiemu Uniwersytetowi. Uważam, że to był błąd ze strony władz uczelni.
Każdy, kto chciałby zaprotestować przeciwko decyzji rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, może podpisać petycję na stronie internetowej akopoznań.pl. Większość z podpisujących się pod protestem to absolwenci uczelni wyższych. Dużą grupę stanowią profesorowie i doktorzy. 13 grudnia Trybunał Konstytucyjny ma zbadać tak zwaną małą ustawę medialną z grudnia ubiegłego roku, która między innymi skróciła kadencję władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji została zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz posłów Partii Nowoczesnej. Według nich ustawa narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa i mediów oraz ignorowała kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowoczesna w swoim wniosku zwracała także uwagę na niewłaściwy według nich tryb procedowania ustawy. Senator Jan Maria Jackowski, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, podkreślił, że niektórzy sędziowie Trybunału biorą udział w politycznych rozgrywkach przeciwko rządzącym.
Trybunał będzie się zajmował ustawą, która nie obowiązuje. To również pokazuje rolę Trybunału Konstytucyjnego, a przynajmniej części składu tego Trybunału, który w sposób świadomy bierze udział w rozgrywce politycznej z rządem. Argumentacja, którą przedstawiła opozycja, wnioskując o zbadanie konstytucyjności tej ustawy, jest argumentacją czysto polityczną i służy celom politycznym opozycji, a mianowicie bycia takim wielkim hamulcowym wszelkich zmian, jakie są dokonywane obecnie w państwie polskim.
Tak zwana mała ustawa medialna straciła swą moc 30 czerwca. Wnioskodawcy podkreślają jednak, że w przypadku obrony konstytucyjnych wolności i praw nie stosuje się zwykłych zasad umarzania spraw przez Trybunał. Zgodnie z tak zwaną małą ustawą medialną, nowe zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej były powoływane przez ministra skarbu. Poza tym miał on także obowiązek dostosowania statusów tych mediów do przepisów noweli oraz stwierdzenia nieważności tych regulacji, które były z nią sprzeczne. Gazprom oficjalnie rozwiązał porozumienie z zachodnimi akcjonariuszami w sprawie budowy Nord Stream 2. Firmy z Francji, Austrii, Holandii i Niemiec miały objąć po 10% akcji. Plany Rosjan pokrzyżował polski UOKiK. W ocenie urzędu powołanie spółki naruszało m.in. zasady równego dostępu do rynku gazu. Teraz Moskwa szuka innego sposobu na sfinansowanie projektu. Rosyjski gigant nie jest w stanie sam udźwignąć kosztów inwestycji szacowanych na 10 miliardów euro. Przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu na dnie Bałtyku protestują kraje Grupy Wyszehradzkiej. Wielokrotnie apelowali w tej sprawie do urzędników w Brukseli. Komisja Europejska jednak w ostatnim czasie dała zielone światło na zwiększenie przepustowości lądowej odnogi pierwszej Nord Streamu, gazociągu Opal. Minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, nie wyklucza, że w takiej sytuacji Moskwa zrezygnuje z budowy Nord Stream 2.
Może się okazać, że w Moskwie dojdą do wniosku, że ten drugi Nord Stream nie jest im w tej chwili potrzebny, dlatego że plany rosyjskie zostały zrealizowane w inny sposób. To by mogło znaczyć, że pomysł budowy drugiego Nord Streamu przez Bałtyk był w zasadzie negocjacyjnym zabiegiem rosyjskim. Pod formą nacisku Komisja Europejska przychyliła się do rosyjskich żądań w sprawie Opala, a także Komisja Europejska skłania się do tego, żeby dać szczególne w zasadzie uprawnienia Gazpromowi na terenie Unii Europejskiej w dziedzinie konkurencji.
Nord Stream 2 miał umożliwić przesył błękitnego paliwa z Rosji do Niemiec. Jego przepustowość miała wynieść 55 miliardów metrów sześciennych rocznie. Bóg w swoim planie miłości nie chce nikogo wykluczyć, ale wszystkich włączyć, to znaczy uczynić nas swymi dziećmi, podkreślił ojciec święty Franciszek. W Watykanie odbyła się już ostatnia nadzwyczajna audiencja jubileuszowa w ramach Roku Miłosierdzia. Papież w katechezie nawiązał do fragmentu z Ewangelii świętego Mateusza. Ojciec święty powiedział, że Jezus kieruje prawdziwie powszechną zachętę. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Papież stwierdził, że jest to wezwanie skierowane do każdego z nas, ponieważ misją Jezusa jest objawianie miłości Ojca wszystkim.
Naszym zadaniem jest otwarcie serca, zaufanie Jezusowi i przyjęcie tego orędzia miłości, które pozwala nam wejść w tajemnicę zbawienia. Ten aspekt miłosierdzia, włączenie, okazuje się w otwarciu ramion na oścież, aby zaakceptować, nie wykluczając nikogo, nie klasyfikując innych na podstawie statusu społecznego, języka, rasy, kultury, religii. Stoi przed nami jedynie osoba, którą trzeba pokochać tak, jak kocha Bóg.
Następca świętego Piotra pozdrowił także pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
witam serdecznie obecnych tu Polaków. Jutro z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie będziecie obchodzili w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Aktualne, alarmujące i bolesne wydarzenia przynaglają nas, by żarliwą modlitwą i konkretną pomocą wspierać naszych braci żyjących w Iraku i w innych krajach Bliskiego Wschodu. Prośmy Boga, by nikt w świecie nie był wykluczany ze społeczności z motywów religijnych, kulturowych czy rasowych. Niech wszystkie narody, szanując wolność każdego człowieka, kształtują wspólnotę ludzką jako wielką rodzinę braci i sióstr żyjących w sprawiedliwości, solidarności i pokoju. Wam wszystkim i waszym rodakom z serca błogosławię.
Transmisję z audiencji przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.